To będzie 5 rozdział. Od 7 wersetu. Możliwe, że do końca rozdziału przeczytamy. Tak, do końca rozdziału. List Jakuba jest po liście do Hebrajczyków, tak. To jest strona 1307. Rozdział 5. Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz, wczesny i późny. Bądźcie i wy cierpliwi i umacniajcie swoje serca, bo przyjście Pana jest bliskie. Bracia, nie narzekajcie jedni na drugich, abyście nie zostali osądzeni. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Weźcie za przykład, moi bracia, utrapienia i cierpliwość proroków, którzy mówili w imieniu Pana. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o cierpliwości Hioba i widzieliście koniec przygotowany przez Pana, że Pan jest pełen litości i miłosierdzia. A przede wszystkim, moi bracia, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi, lecz niech wasze tak będzie tak, a nie niech będzie nie, abyście nie byli sądzeni. Cierpi ktoś wśród was, niech się modli. Raduje się ktoś, niech śpiewa. Choruje ktoś wśród was, niech przywoła starszych kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana. A modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś popełnił grzechy, będą mu przebaczone. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podlegającym tym samym doznaniom, co my. I modlił się gorliwie, żeby nie padał deszcz i nie spadł deszcz na ziemię. Przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu się modlił i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Bracia, jeśli ktoś z was zejdzie z drogi prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że kto nawróci grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Zaczniemy od cierpliwości, bo tu jest napisane na początku: bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz, wczesny i późny. Jest też napisane wcześniej w liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale, że przez cierpliwość dziedziczy się obietnice i ich spełnienie. I wiarę, przez cierpliwość i wiarę. To jest 6 rozdział Hebrajczyków. Może ja to jakoś szybko znajdę, ale jest coś takiego. To jest werset 11 i 12. I pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość, żebyście mieli pełnię nadziei aż do końca, abyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Obietnice Boże są niewzruszone i one są bez względu na to, w jaki sposób my się czujemy na dzisiaj. Rozmawialiśmy o tym wczoraj, o tych obietnicach. Że są takie obietnice, które są bezwarunkowe. Są obietnice powiedziane raz na zawsze i w nich jest zawsze tak. Pan powiedział, że nas nie opuści i że nas nie porzuci. To jest rzecz pewna. Powiedział, że zawsze będzie z nami. To jest rzecz pewna. Że nawet jeżeli będziemy mieli silne, trudne doświadczenie, to On da wyjście, żebyśmy mogli znieść. To też jest rzecz pewna. I wiele innych powiedział, które rzeczywiście nie są oparte na żadnym warunku. I przychodzą trudne chwile. Wiecie, u nas przez ostatnich kilka dni był smog. Przez G na końcu. Smog. I wiecie co, jak się człowiek tak przez te parę dni dusi, to wiecie na co czeka najbardziej? Na deszcz albo na wiatr. Jak się rusza deszcz, jak się rusza wiatr i jak spadnie deszcz, to nagle robi się czyste powietrze. Rolnik też czeka na deszcz. Dlatego, że on czeka cierpliwie na cenny plon. My czekamy na deszcz, bo nie jesteśmy rolnikami, ale czasami ten deszcz przychodzi, on nam daje inne błogosławieństwa, zupełnie niespodziewane kiedyś, jeszcze parę lat temu. Kto by czekał tak na deszcz z utęsknieniem jak my teraz? I Bóg ten deszcz zsyła w odpowiedniej porze. Teraz się ruszyło powietrze i dzięki Bogu możemy otworzyć okna. Ale wiecie, że w duchowym życiu jest tak samo. Że mamy takie poczucie, że nas opada taki smog. Taka ciężkość. Że trudno oddychać. I wtedy trzeba cierpliwie czekać i modlić się o deszcz i modlić się o wiatr. I przychodzi Pan z deszczem i przychodzi z wiatrem. I jeżeli przychodzi z deszczem, to przychodzi po to, żeby nawodnić, po to, żeby również oczyścić. Szczególnie jeśli jest tak ciężko, jeśli jest tak trudno, to warto cierpliwie czekać i pamiętać o tym, że Bóg obiecał, że będzie dawał deszcz we właściwej porze tym, którzy będą mu posłuszni. To jest jeszcze w Starym Testamencie. Powiedział Izraelowi, że będzie dawał deszcz. Będzie dawał deszcz wiosenny, będzie dawał deszcz jesienny. Że będzie dawał im żniwa w odpowiedniej porze. A nawet, że mają przez jeden rok zostawić ziemię odłogiem, żeby odpoczęła, bo poprzedniego roku będą mieli takie zbiory, że będą w stanie przeżyć następny. Wiecie, jakie trzeba było mieć wiary, żeby to zrobić? Kiedy wszystko zależało praktycznie od roli? Ale Bóg taki jest, On potrafi to zrobić. I kiedy Bóg coś obiecuje, to obiecuje, jest pewne i trzeba tylko cierpliwości, a tej cierpliwości bardzo nam brakuje. I tej cierpliwości trzeba wiele okazać aż do przyjścia Pana. To jest właśnie to, o czym powinniśmy cały czas myśleć, o czym się brat modlił na koniec. Że jeżeli Pan przyjdzie w tym tygodniu, to się już nie zobaczymy w przyszłym. Dlatego, że może przyjść w każdej chwili I pytanie, jak ja będę wtedy wyglądał, bo jest w liście jak Jana w 5 rozdziale jest napisane, żebyśmy nie byli zawstydzeni podczas Jego przyjścia. To jest list Jana, 5 rozdział, pierwszy list Jana, 5 rozdział. A nie, 3 rozdział, przepraszam. I tu jest od początku napisane: patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Dlatego świat nas nie zna, bo Jego nie zna. Umiłowani teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy On się objawi, będziemy podobni do Niego, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. A każdy, kto pokłada w Nim te nadzieje, oczyszcza się, jak i On jest czysty. To jest stan, w którym trzeba trwać, dopóki nie przyjdzie Pan. To jest stan cierpliwości i stan takiej świadomości tego, że ja oczekuję na króla, oczekuję na oblubieńca, oczekuję na kogoś, kogo kocham. I ja naprawdę, jak on przyjdzie, to ja chcę być taki i podobać mu się jak najbardziej. Ja nie zasługuję w ten sposób na jego miłość, bo on mnie już kocha. Natomiast ja wiem, że on jest godny wszelkiej czci, on jest godny wszystkiego. A On dał mi taką łaskę, żebym mógł żyć na sposób, który Mu się podoba, że byłoby straszne, gdyby tą łaskę wrzucić do kosza. Osobna kwestia to jest tak zwana wieczysta gwarancja. Kiedyś o tym będziemy mówić. Ale chcę Wam powiedzieć, że gwarancja jest dla tych, którzy mają towar. A jeżeli wyrzucą towar do kosza i przyjdą tylko z kartką, że mają gwarancję, no to co im z tego? Wyobrażacie sobie taką sytuację, że ktoś przychodzi do serwisu i mówi: zepsuł mi się, nie wiem, cokolwiek, odkurzacz, ekspres do kawy. Ale ja tu mam dokument, że mam gwarancję. Co robi pan w tym serwisie? Mówi: no proszę pokazać, zobaczmy, w jakim jest stanie ten cokolwiek, ta rzecz. Nie, no wyrzuciłem to, ale mam dokument, że ja mam gwarancję. No i teraz pytanie, czy my się dogadamy z tym człowiekiem, który nas też nie bardzo rozumie, bo mówi: no dobrze, ale ja nie widzę tego, co pan kupił. Jak to wygląda? I to jest często problem, że my mamy gwarancję na kartce, zostawiamy sobie kartkę, bo ona dla nas jest ważniejsza niż to, co kupiliśmy. Albo co zostało dla nas kupione bez pieniędzy, jak mówi Słowo Boże. Kupujcie bez pieniędzy, bo ktoś wydał na to wszystko. Ale o to trzeba dbać. I w każdej gwarancji jest napisane, że jeżeli coś zostanie uszkodzone z winy, ewidentnie, bo nie będzie się obchodził tak, jak trzeba, no to niestety, ale gwarancja nie obowiązuje. I my czasami tego nie rozumiemy, że to, co się ma, małe rzeczy trzeba szanować, a cóż dopiero tą wielką łaskę, którą otrzymaliśmy. I w liście do Hebrajczyków jest napisane: cóż poczniemy, jeśli tak pogardzimy tak wielkim zbawieniem. To jak my na to będziemy czekać, że Pan przyjdzie? Skoro chcemy być czyści, oczyszczać się, żeby, jak On jest czysty, żeby nie być zawstydzeni przy Jego przyjściu, to potrzebujemy tego deszczu, potrzebujemy tego wiatru i czasami trzeba po prostu modlić się i czekać, aż on przyjdzie, albo wyjść i wołać o to. Bo Eliasz wołał. On miał też powiedziane od Pana Boga, że Bóg zamierza to zrobić. Czyli miał obietnicę. I jak zajrzymy do Starego Testamentu, bo to już mówię o tej końcówce 5 rozdziału Jakuba teraz, że on był człowiekiem Eliasz, podlegającym takim samym doznaniom co my. Werset 17, na chwilę tam przejdę. I modlił się gorliwie, żeby nie padał deszcz i nie spadł, a potem się znowu modlił i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. I jak zajrzycie sobie tam do tego fragmentu, to jest pierwsza Królewska 18, to zobaczycie, że Bóg do niego przemówił i powiedział: zamierzam spuścić deszcz, zamierzam wstrzymać deszcz. I on się modlił. On wiedział, jaka jest wola Boża w tej kwestii. A my wiemy, jaka jest wola Boża teraz. Cierpliwie czekajcie, módlcie się o deszcz, jak będzie trzeba, żeby was oczyścił. Módlcie się o wiatr, żeby wywiał tą całą fatalną atmosferę, gdziekolwiek ona jest, cokolwiek się dzieje. On was pokropi i wyda plon. I deszcz spadnie we właściwej porze. Bądźcie i wycierpliwi i umacniajcie swoje serca, bo przyjście Pana jest bliskie. Bliskie. Za chwilę. Nie wiadomo kiedy. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, żeby zachował wiarę i dobre sumienie aż do przyjścia Pana. Nie narzekajcie jedni na drugich, żebyście nie zostali osądzeni. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Czasami jest tak, że troska nasza, troska, rzeczywiście rzetelna troska o brata, o siostrę, może przerodzić się w narzekanie i to już nie jest, to już jest przejście granicy, poza którą Pan Bóg nie chce nas przeprowadzać. Wyrażajcie troskę, mówcie o grzechu, napominajcie, a nawet się gniewajcie, ale niech ten gniew, niech to słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Czy to jest w domu, czy to jest w kościele. I pojednajcie, jak najszybciej się pojednajcie, dlatego że jeżeli Pan przyjdzie za chwilę, a my nie pojednani, to co my zrobimy? Cały czas to trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy, że Pan przychodzi, jest blisko. Sędzia stoi u drzwi, przed drzwiami, w Brytyjce jest u drzwi. Czyli już lada chwila, tak jak Pan Jezus mówił. I jeśli macie problem z cierpliwością, weźcie utrapienia za przykład utrapienia i cierpliwość proroków, którzy mówili w imieniu Pana. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o cierpliwości Hioba. Przecież wiemy, co mu się działo. Jemu się działy rzeczy straszne. Nie rozumiał tego w dodatku. To jest straszna rzecz, jak człowiek nie rozumie tego, dlaczego mu się to dzieje i zadaje Bogu pytania, dlaczego? Ale Pan Bóg nie ma obowiązku nam odpowiedzieć. Może to zrobić, ale nawet jeżeli nie wiesz dlaczego, to czy będziesz mnie dalej kochał? To jest taka odpowiedź, może przyjść. Co zrobisz z twoją miłością, jeżeli nie będziesz uratowany wtedy, kiedy chcesz? Czy to jest warunkowane tym, w jakim ciało stanie twoim się, twoje się znajduje? Słyszeliście o cierpliwości Hioba i widzieliście koniec przygotowany przez Pana, że Pan jest pewien litości i miłosierdzia. Bo Bóg w końcu przyszedł i przemówił do Hioba i pokazał mu, że jest malutki, że tak naprawdę nie ma prawa Boga napominać, wypominać mu, osądzać, narzekać i że zaciemnia jego plan. I pokazał mu rzeczy o wiele większe, a potem mu pobłogosławił. Potem czytamy o tym, żeby nie składać przysięgi. A przede wszystkim, moi bracia, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi, lecz niech wasze tak będzie tak, a nie niech będzie nie, abyście nie byli sądzeni. Tu często dochodzi do pewnego nieporozumienia, dlatego że z tego wynika fakt, że na przykład ktoś traktuje to jako taką doktrynę, która nie pozwala przysięgać nigdzie. W wojsku nie pozwala przysięgać i tak dalej, i tak dalej. No i No i prawdopodobnie nie o to tu chodzi, bo raczej o to, żeby nasze życie było takie, żeby nasze słowo tak znaczyło tak, a nie znaczyło nie do tego stopnia, żeby nikt nie wymagał od nas przysięgi. To jest kwestia naszego świadectwa, naszego życia. Żeby można było o nas powiedzieć, ten człowiek mi obiecał, to znaczy, że to spełni. Ten człowiek powiedział tak, to znaczy, że będzie tak. Dlatego, że Pan Jezus jak powiedział tak, to było tak. Tak mamy żyć. Dzisiaj wiele razy, naprawdę w Kościele się za często zdarzają takie sytuacje, kiedy ktoś mówi tak, a robi nie, albo odwrotnie. Aż jest głupio człowiekowi po prostu, nie wiem, co każe mu przysięgać, żeby coś zrobił, albo nie. No przecież tak nie powinno być. Do sądu z nim pójdę. Paweł mówi, nie idź do sądu. Przed poganami się będziesz sądził. Dlaczego raczej nie cierpicie? Cierpi kto pośród was, niech się modli. Raduje ktoś, niech śpiewa. Takie cudowne świadectwo słyszeliśmy. Raduje ktoś, śpiewaj. Choruje ktoś wśród was, niech przywoła starszych kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana. A modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś popełnił grzechy, będą mu przebaczone. Jest coś takiego w Kościele. Jest taka możliwość w Kościele. Dlaczego i nie korzystać z tego? Nawet jeżeli nie rozumiemy do końca, co to znaczy namaścić, w które miejsce namaścić i tak dalej. No jest napisane w Słowie. Znam braci, którzy w bardzo prosty sposób traktują to Słowo, idą z olejem, namaszczają i się modlą. Nawet braci, którzy po każdym nabożeństwie czekają na wszystkich, którzy są chorzy, mają olej i jak ktoś przyjdzie, dobrze. Jeżeli nie może przyjść, idą. Bo to jest posłuszeństwo Słowu Bożemu. Ale jedno z drugim musi iść w parze. To znaczy to, że on będzie uzdrowiony na ciele, powinno iść w parze z tym, że on będzie uzdrowiony na duchu. To znaczy, jeśli popełnił grzechy, będą mu przebaczone. Pan Bóg traktuje nas w taki sposób. Wyznawajcie sobie nawzajem i módlcie się jedni za drugim. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugim, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. To nie jest takie proste wyznawać sobie upadki. To nie jest takie proste. To widać, to słychać, że to nie jest takie proste. Dlatego słuszne i zasadne jest zadać zawsze pytanie, jeżeli przyjdzie do mnie brat i mówi, przepraszam cię. I jeżeli nie dokończy tego, to mu zadać pytanie, a za co, bracie? Dlatego, że ja nie wiem, o co ci chodzi. I jeżeli ten, który przeprasza, nie wie o tym, to on powinien o tym wcześniej już wiedzieć. Idź, pojednaj się z twoim bratem, a potem dopiero w ogóle składaj dar na ołtarzu. Jeśli się chcesz pojednać, to Łukasz mówi wyraźnie, Ewangelia Łukasza 17, bodajże 4, tam jest napisane, jeżeli przyjdzie do ciebie i powie, żałuję, tylko pytanie, czego ty żałujesz? Przychodzisz do Boga, to mówisz mu, czego żałujesz? Wyznajesz mu to, co zrobiłeś. Zgrzeszyłem przeciwko Bogu i przeciwko Tobie, tak jak powiedział ten syn marnotrawny, tak? Przychodził do ojca, mówi, nie jestem godzien nazywać się Twoim synem, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Obaj wiedzieli, o co chodziło. Więc nazywamy rzeczy po imieniu. Okłamałem Cię. Nie oddałem Ci. Obiecałem Ci. Moje tak powinno być tak, moje nie powinno być nie. Dlatego nie powinniśmy spisywać, nie powinniśmy. Można spisać, oczywiście, ale jeżeli się umówimy na pożyczenie pieniędzy, to wiadomo, co się ma stać. Nie będziemy iść do notariusza, bo powinno nam być głupio. Tylko pytanie, gdzie jest taki kościół? Tam, gdzie ludzie wydają owoc. I na koniec, bracia, jeśli ktoś z was zejdzie z drogi prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że kto nawróci grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. To jest taki mocny akcent tego listu, który zresztą cały jest mocny, bo to jest taki list bardzo konkretny i surowy, można powiedzieć. Ale to jest prawda. Schodzenie z drogi prawdy to jest pójście w kierunku kłamstwa, zawsze. To jest zawsze zaciemnienie czegoś. Czasem to są półprawdy, niedopowiedzenia. Ale to jest zawsze zejście z drogi prawdy. I teraz taki człowiek, który schodzi z drogi prawdy, on potrzebuje nawrócenia. Jeżeli on wie w swoim sumieniu, że zgrzeszył, to się nawróci. I wtedy ten, kto przyjdzie i go nawróci, to niech wie, jaka rzecz się dzieje. Wybawia duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów, czyli dzieją się rzeczy ostateczne. I ważne jest to, żebyśmy to wiedzieli z punktu widzenia tego, który schodzi z drogi prawdy i z punktu widzenia tego, który nie chce pójść, dlatego że on uważa, że trzeba się modlić. Całe życie będzie się modlił, bo on nie pójdzie. Ale dlaczego nie pójdzie? Bo nie będzie czas, może miło nie będzie. To jest problem. I teraz, jeżeli tak ma się stać, to trzeba mieć odwagę z jednej i z drugiej strony. Trzeba mieć odwagę powiedzieć prawdę i trzeba mieć odwagę powiedzieć, czego żałujemy, jeżeli rzeczywiście żałujemy. I to wszystko zaczyna się słowami, żeby czekać cierpliwie na deszcz jak rolnik, bo Pan jest blisko. Tak się zachowujcie w kościele, czekając cierpliwie, aż Pan przyjdzie. I oby nas Pan przyszedł w takim stanie, że doczekaliśmy się na deszcz, że doczekaliśmy się na plony, że jest owoc, który wydajemy, że możemy się cieszyć, możemy się radować, możemy być cierpliwi i że zostaniemy znalezieni przed Nim czyści i godni tego spotkania. Amen.